Wydaje mi się, że kiedyś pod pewnymi względami, czy z pewnego względu łatwiej było być kaznodzieją niż dzisiaj. Czytam ostatnio biografię, dość obszerną biografię znanego ewangelisty Billy Grahama. I opisuje on ten najwcześniejszy etap swojej posługi. Kiedy jeszcze był studentem w szkole biblijnej, z wykładami do tej szkoły biblijnej przyjechał pewien znany ewangelista. I tak mu przypadły do gustu jego kazania, iż podszedł do niego i poprosił o dwa kazania. I ten mu dał dwa kazania pod warunkiem, że nie będzie powtarzał tego samego kazania w tym samym miejscu. Mając więc dwa kazania, pisze Billy Graham, objechał całe Stany Zjednoczone i na przemian głosił kazania tamtego ewangelisty. Raz takie, raz to, drugi raz to. I mówił, był sam zdziwiony, że ludzie się nawracali. Dziś to jest niemożliwe. Czasem jest tak, że w niedzielę w zborze w Ustroniu, załóżmy, wygłoszę kazanie, na następną niedzielę albo za dwa tygodnie jestem gdzieś w innym miejscu, wygłaszam kazanie, a podchodzą ludzie do mnie i mówią, bracie, myśmy już to słyszeli. Pytam, a gdzie? Przecież ja to pierwszy raz w waszym zborze po raz pierwszy to głoszę. Ale przecież są komputery i w związku z tym my ściągamy kazania i praktycznie nie może człowiek niczym nowym zaimponować. Wszystko jest znane. Przypuszczam więc, że dzisiejsze moje kazanie nie będzie odkrywcze, ale będzie niektórym z was przynajmniej znane. W związku z tym, że czas jest ograniczony, ponieważ chcemy więcej czasu poświęcić na modlitwę. Pamiętacie, co mówiłem rano, iż Biblia kładzie nacisk na praktyczną stronę służby Pana Jezusa. Łukasz to doskonale zrozumiał, pisząc do swojego przyjaciela o tym, co Jezus czynił, a potem dodaje, czego nauczał. A więc znowu zaakcentowane jest czynienie. I dlatego też oczywiście chcę zwiastować, ale także chciałbym, nie tylko sam, ale wespół z braćmi, którzy tu są pastorami i nie tylko, modlić się o tych, którzy przyjechali na kongres w nadziei, że ich potrzeba będzie zauważona. I na pewno była zauważana, ale jeszcze chcemy raz to uczynić. I w związku z tym proszę, otwórzcie psalm 77. Otwórzcie psalm 77. Psalm 77, wiersz 15, będzie wstępem do mojego dalszego zwiastowania. Psalm 77, wiersz 15. Psalmista pod inspiracją, natchnieniem Ducha Świętego taką oto o Bogu wydaje opinię. Ty jesteś Bogiem, który czyni cuda. Ty jesteś Bogiem, który czyni cuda. Wielu wierzącym ludziom nie jest trudno uwierzyć w to, że Bóg był w przeszłości Bogiem, który czynił cuda. Potrafią zgodzić się z tym, że w cudowny, nadnaturalny sposób Bóg stworzył wszechświat, Bóg stworzył człowieka, że w ponadnaturalny sposób Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu. Potrafią zgodzić się z tym, że w ponadnaturalny sposób rozdzieliło się Morze Czerwone i cała wędrówka Izraela po pustyni to jest rzeczywiście jeden wielki cud, a także potem zdobywanie Kanaanu to jest jeden wielki cud. Potrafią zgodzić się z tym, że 2000 lat temu Jezus otwierał oczy ślepym, otwierał słuch głuchym, podnosił sparaliżowanych i oczyszczał trędowatych. A więc jesteśmy zafascynowani przeszłością. Jesteśmy zafascynowani tym, co się działo w przeszłości, przed naszym pokoleniem. Zgadzamy się z tym i wierzymy w to, prawda? Nie trudno jest w to wierzyć, co było. Ale także jesteśmy gotowi wierzyć w to, co będzie. Kto z nas nie wierzy w to, że już wnet śpiewamy w jednej pieśni, rozlegnie się głos trąby archanielskiej i umarli w Chrystusie powstaną najpierw, a ci, którzy żyć będą, w przemienionych ciałach zostaną razem z nimi zabrani. Kto w nas to nie wierzy, co z takiego wierzącego, który w to nie wierzy? Jeśli byście, powiada Paweł, tylko w tym życiu nadzieję w Chrystusie mieli, to jesteście najnędzniejsi z ludzi. A więc wierzymy w to, w te nadnaturalne wydarzenia, które będą miały miejsce gdzieś tam w przyszłości. Gdzieś tam jutro, gdzieś tam pojutrze, gdzieś tam za rok, za dwa, za 10, za 50 lat, jeśli będziemy jeszcze na tej ziemi. Rzeczą okazuje się trudną dla wielu jest uwierzyć, że Bóg nie tylko wczoraj czynił cuda, nie tylko jutro będzie czynił cuda, ale także czyni cuda dzisiaj. A zwróćcie uwagę, psalmista podkreśla tę właśnie stronę. Czas teraźniejszy. Tyś jest Bogiem, który czyni cuda. Czy wierzycie, bracia i siostry, w to, że Bóg był Bogiem cudów, Bóg będzie Bogiem cudów i Bóg jest Bogiem cudów? U Niego nie ma zmiany ani chwilowego zaćmienia, jak mówiłem rano. Bóg się nie zmienia, Bóg jest ciągle taki sam. Skoro więc czynił cuda 2000 lat temu i będzie czynił cuda w przyszłości, to czyni cuda również dzisiaj i chciałoby się powiedzieć tu i teraz. A więc jest Bogiem, który czyni cuda. Ale Biblia nie tylko akcentuje, z całą mocą akcentuje, że Bóg jest Bogiem cudów. Ale Biblia zdaje się także segreguje cuda, które czyni Bóg. Nie wiem, czy zauważyliście, przynajmniej z naszego tłumaczenia to wynika, iż Biblia czyni jak gdyby segregację. Pierwszy cud, drugi cud. A więc czyni jak gdyby segregację, mówiąc, że ta kategoria cudów jest pierwszorzędna, jest najważniejsza. Ta z kolei kategoria cudów jest drugim rodzajem cudów, co nie oznacza, że nieważna, ważna, ale to jest jak gdyby na drugim miejscu. Chciejcie popatrzeć do Ewangelii Jana, by zobaczyć, że tak właśnie traktuje Nowy Testament, zwłaszcza Ewangelista Jan, cuda, które czynił Jezus. Segreguje je. To był pierwszy cud, a to był drugi cud. Trzymajmy się więc tego podziału w dzisiejszym naszym rozważaniu. Otwórzcie w związku z tym Ewangelię według świętego Jana. Ewangelię według świętego Jana i zechciejcie spojrzeć na rozdział drugi. Zechciejcie spojrzeć na rozdział drugi. Ja znowu tylko będę wam proponował, sugerował, byście wzrok swój zatrzymali na tych fragmentach Pisma Świętego, o których będę mówił. A ja czytać już tego nie będę ze względu na, jak powiedziałem, ograniczony czas. Popatrzcie wszakże na wiersz 11. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej. A więc jest tu wspomniane, że to był pierwszy cud, jakiego Jezus dokonał w Kanie Galilejskiej. Na czym ten cud polegał? Jest to rzeczywiście trudny, niekiedy do wytłumaczenia cud. Pamiętam, przed laty pojechaliśmy z naszą misją Nowa Nadzieja z Ustronia do ośrodka, największego ośrodka odwykowego koło Wodzisławia, w pewnej miejscowości. Ogromne budynki, mnóstwo, dziesiątki, setki ludzi. Od dzieci począwszy, a więc ofiary alkoholizmu w rodzinie, w małżeństwie, poprzez młodzież także ze skutkami chorób poalkoholowych. No i oczywiście mężczyźni i kobiety uzależnione, które znalazły się na odwyku. I kiedy przyjechaliśmy, jakaś grupa ludzi została zebrana na świetlicy i śpiewaliśmy i wtedy ja także usługiwałem. Jeszcze nie zdążyłem skończyć usługiwania, jak ktoś tam na końcu sali podnosi rękę ku górze. Pytam, no o co chodzi, przyjacielu? Ty tam mówisz, że alkohol jest szkodliwy, a przecież Pan Jezus sam uczynił wino z wody. A więc jeśli to jest rzeczywiście szkodliwe, to dlaczego Pan Jezus uczynił wino z wody? Pomyślałem sobie wtedy, ciekawe, czy ty znasz inne miejsca Pisma Świętego oprócz tego. Przypuszczam, że nie znał. Ale to doskonale znał na swoją obronę. I kiedy wracałem do domu, siedząc, bo ktoś inny prowadził, a także gdy przyjechałem już do domu, myślałem, Panie, po coś ten rozdział zamieścił w Biblii? Jak ja to wytłumaczę? Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. I widzisz, jak ci ludzie tego rozdziału używają jako argumentu usprawiedliwiającego ich niecne postępowanie. I nie mogłem sobie z tym jakoś poradzić. Modliłem się i mówiłem, Panie, wytłumacz mi to, albo wyrwij tę kartkę z Ewangelii Jana. Bo ja nie jestem w stanie wytłumaczyć, o co w tym wydarzeniu chodzi. I nagle Pan zaczął przez Ducha Świętego zapoznawać mnie z głębszym aspektem tego rozdziału. Zapoznawać mnie z tą duchową stroną, która tu jest widoczna, która tu jest podkreślona, którą tu trzeba zauważyć. Bo musimy zrozumieć, że woda symbolizuje ziemię. Woda symbolizuje to, z czym się na ziemi spotykamy. Mamy już dość tej wody, prawda? Wolelibyśmy chodzić po suchych ścieżkach, po suchych drogach, a nie po mętnej i na dodatek mokrej wodzie. A więc woda jest czymś charakterystycznym dla tej ziemi. Natomiast wino symbolizuje coś duchowego. Wino jest symbolem Ducha Świętego. I przez to Pan, Duch Święty, zaczął mi tłumaczyć. Widzisz? Przemiana wody w wino symbolizuje przemianę ziemskiego, z ziemią związanego człowieka, mającego cele ziemskie. Tu z tej ziemi się wywodzącego i na tej ziemi pozostającego, żyjącego problemami tej ziemi. Natomiast wino symbolizuje człowieka duchowego. I to, że Pan uczynił pierwszy cud polegający na przemianie wody w wino, jest wskaźnikiem, mówi nam to o tym, że w pierwszym rzędzie Bóg jest jako Bóg cudów zainteresowany tym, aby zmieniać naszą ziemskość w coś duchowego. Aby zmieniać ziemskie życie w coś wspanialszego, większego, duchowego. A więc, aby Twoje i moje życie, to ziemskie życie, doznało przemiany. To jest ten pierwszy cud, który Bóg chce osiągnąć w życiu każdego z nas. On jest wyższy niż wszystkie inne cuda. Bo Pan Jezus powiedział, choćbyście cały świat pozyskali, ale na duszy swojej szkody ponieśli, to nic wam to nie pomoże. Choćby wasze ciało było zdrowe, ale dusza wasza była chora, to nic wam to nie pomoże. A więc pierwszy cud, jakiego Bóg chce dokonać w twoim i w moim życiu, to przemiany. I tak sobie myślę, że szczególnie to słowo, szczególnie to wezwanie dotyczy ludzi uzależnionych. Bo pierwszy cud wskazuje na coś, co jest związane, od czego zależne jest uzależnienie, alkohol. A zatem Bóg, powtarzam, w pierwszej kolejności chce dokonać cudu przemiany twojego życia. Apostoł Paweł powiedział stare rzeczy, a więc ta woda to coś ziemskiego, to coś niekiedy zdeptanego, sponiewieranego, brudne, nieczyste, skalane. Bóg to chce przemienić w coś duchowego. Z ziemskiego, cielesnego człowieka Bóg chce uczynić ciebie duchowym człowiekiem, dokonać przemiany w twoim życiu. Paweł powiada, stare rzeczy, ta woda, to ziemskie, przeminęło, a oto wszystko stało się nowe. Czy już w twoim życiu ten cud, największy z cudów, którego nikt poza Jezusem dokonać nie może, czy już w twoim życiu się dokonał? Pozwól, że zwrócę ci uwagę, iż tam w Kanie Galilejskiej byli apostołowie. Wszyscy, 12. Mało była Maria, matka Pana Jezusa. Ale cudu przemiany nie dokonał ani Piotr, ani Jan, ani Jakub, ani Maria. Cudu przemiany dokonał Jezus. Bo tylko Jezus jest w stanie tego cudu dokonać. Jeśli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Nie ma w innym imieniu zbawienia. Zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie. Żadna świętość, żaden autorytet nie jest w stanie dokonać cudu przemiany Twojego i mojego życia. Błogosławiony Jezus Chrystus, Boży Syn, który przyszedł, aby dokonać zmiany mojego życia. I to się stało w moim życiu. Dzisiaj nie byłbym tutaj, gdyby ten cud w swoim czasie, w moim życiu nie nastąpił. Gdyby mnie, ziemskiego człowieka, idącego za celami, priorytetami tej ziemi, szukającego uciech na tej ziemi, gdyby Chrystus nie przemienił w duchowego człowieka. A więc to był pierwszy cud, ale zważcie umiłowani, że wszystkie następne wydarzenia są tego potwierdzeniem. Ten cud, pierwszy cud w Kanie Galilejskiej, polegający na przemianie, otwiera całe pasmo następnych i następnych i następnych cudów tego rodzaju. Bo to od 13 wiersza czytamy o przyjściu Pana Jezusa do Jerozolimy. A gdy przyszedł do Jerozolimy, zastał w świątyni dziwne rzeczy. Sprzedawano, kupowano, handlowano, targowano się. A Żydzi potrafią się targować o każdego centa i potrafią przy tym być bardzo, bardzo hałaśliwi. Kto był w Izraelu i kto słyszał, jak się targują, ten wie. I zapewne i tam tak było, że ten gołąb kosztuje nie tyle, a tyle, ale nie, Mojżesz, Mojsiu, nie, to kosztuje tyle i tyle. A więc było co niemiara hałasu i szumu. Świątynia, która miała być przeznaczona na to, aby tam oddawana była chwała Bogu, aby Bogu cześć i uwielbienie było słane, aby dzień i w nocy bezustannie śpiewano i grano na chwałę Boga, aby tam ludzie także w ciszy szukali głosu, wsłuchiwali się w głos Boga. Ta świątynia nagle stała się jarmarkiem. Tam był jeden wielki harmider. I oto przychodzi Jezus. Czy ten stan, jaki zastał, akceptuje? Nie akceptuje tego stanu. Dokonuje przemiany, usuwa, zmienia. Dokonuje przemiany tego stanu, jaki zastał. Tak myślę o wielu sercach i być może na tym miejscu będących. Być może w Twoim umyśle, być może w Twoim sercu jest jeden wielki harmider. Jest jeden wielki chaos. Wszystko się przewraca. Jesteś pełen niepokoju. Myśli rozbiegane. Siedzisz tu, a myślisz o czymś zupełnie innym. Być może twoje serce to jeden wielki chaos, jeden wielki krzyk. Może krzyk zranienia, krzyk bólu wywodzący się gdzieś z dzieciństwa. Może krzyk z powodu molestowania, odrzucenia i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, czego Chrystus chce dokonać w twojej świątyni, świątyni twojego serca? Dokonać przemiany. Tę całą hałaśliwość, te wszystkie żale, te wszystkie pretensje, ten cały ból, to wszystko, z czym przyjechałeś, z czym się tu w szczyrku znalazłeś, to wszystko, co jest w twoim wnętrzu, Jezus chce uwolnić, rozwiązać. Chce uczynić przemianę w twoim życiu. To jest kolejne wydarzenie potwierdzające, że pierwszym i najważniejszym cudem czynionym przez Boga cudów jest przemiana. A gdybyśmy poszli dalej, trzeci rozdział, bo w trzecim rozdziale spotykamy Nikodema, człowieka religijnego, wykładowcę w seminarium biblijnym, chciałoby się powiedzieć. I oto pod przykrywką nocy ten człowiek przychodzi do Pana Jezusa i z treści rozmowy wynika, że również w nim jest niepokój, że w nim również jest wiele pytań, że również on nie jest świadomy, dokąd idzie, co się z nim będzie działo, nie ma pokoju w swoim sercu, a przede wszystkim nie ma pewności zbawienia. Można być religijnym człowiekiem, można znać doskonale prawo, można znać doskonale Biblię, ale jednocześnie nie mieć pewności zbawienia. Kiedyś w jednym zborze zwiastowałem, iż wierzący człowiek, który przyjął Jezusa Chrystusa, musi być i powinien być przekonany, że jest dzieckiem Bożym. Z tego choćby prostego powodu, ponieważ Biblia powiada, że tym, którzy go przyjęli, dał prawo, aby się stali dziećmi Bożymi. Mówiłem, że teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale się jeszcze nie okazało, czym będziemy. Ale wiemy, że gdy się On objawi, będziemy do Niego podobni. I kładłem nacisk na to, by każdy wierzący człowiek miał pewność zbawienia, świadomość tego, że jest dzieckiem Bożym. Halleluja. Jeśli mówisz, że jesteś wierzącym, a nie masz pewności zbawienia, daremna jest wiara twoja. Coś nie jest tak, jak być powinno. Nawet o 12 w nocy, gdyby cię ktoś obudził i zapytał, kim jesteś, możesz zapomnieć swoje imię. Ja czasem zapominam już swoje imię. Ale gdybyście mnie o 12 w nocy zapytali, kim jesteś, mogę nie pamiętać swojego imienia, a daty urodzin to ho, ho. Muszę mieć żonę obok siebie, żeby mi podpowiedziała. Ale jedno pamiętam, jedno wiem. Jestem dzieckiem Bożym. Nie dlatego, że ja sobie na to zasłużyłem. Nie dlatego, że ja sobie to w jakiś sposób wypracowałem. To się stało dzięki łasce i miłosierdziu Bożemu. Dzięki Niemu to się stało. Jemu to zawdzięczam. A ten brat, a czy jeden brat, który słuchał tego, co zwiastowałem w tym zborze, podchodzi do mnie i mówi, ej, bracie, ty jesteś zarozumiały. Pycha tobą rządzi. Pytam, a na jakiej podstawie, mój drogi bracie, tak mi osądzasz? No bo kto to może wiedzieć już tu na tej ziemi, że jest zbawiony albo nie? A myślę, to po co ty chodzisz? Powiedziałem nawet więcej, po co ty łazisz do zboru? Skoro ty chodzisz do zboru, i nie jesteś pewien swojego zbawienia. Ty jak czytasz Biblię? A więc, bracia i siostry, może tak być, że człowiek, będąc nawet religijnym, no, pod względem etyki bez zarzutu, a jednocześnie nie mieć pewności zbawienia. Duch Święty poświadcza duchowi naszemu, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Chciałbym was wszystkich zapytać, macie tę pewność w swoim sercu, że dziećmi Bożymi jesteście? Że synami, córkami Wszechmogącego Boga jesteście? Nikodem takiej pewności nie miał. On czytał Torę, on czytał Pismo, on nauczał, ale pewności nie miał. Dlatego przychodzi do Pana Jezusa w niepewności swojej, z wątpliwościami swoimi, z wieloma znakami zapytania. Przychodzi w nocy do Jezusa. I co się wydarza? Czy odchodzi od Pana Jezusa w takim samym stanie? Śmiem w to wątpić, czy w takim samym stanie odchodzi. Z całą pewnością w takim samym stanie nie odchodzi. Bo charakterystyczne było w życiu Jezusa to, że ktokolwiek się z Nim spotkał szczerze, z otwartym sercem, nie odchodził w takim samym stanie. Doznawał przemiany. Doznawał przemiany. Ja nie spotykam, z wyjątkiem tych, którzy przychodzili, aby go krytykować, aby go łapać za słowo albo coś innego, ale nie spotykam w Biblii ani jednej osoby, w Nowym Testamencie, ani jednej osoby, która przyszła z szczerym sercem do Pana Jezusa, żeby odchodziła w takim samym albo gorszym stanie. Nie spotykam takiej osoby. Każda osoba, która z szczerym sercem przyszła do Jezusa, doznawała przede wszystkim przemiany swojego życia. Mój drogi przyjacielu, Jezus Chrystus i dziś jest ten sam. On dzisiaj jest pośród nas po to, między innymi po to, aby dokonywać cudów. A pierwszym cudem, jakiego chce dokonać, to jest cud przemiany. Przemiany twojego życia, naszego życia. Idąc dalej, natrafiamy na rozdział 4. Spójrzcie na rozdział 4. Jakżeż wymowne świadectwo Bożego cudu. Bo oto Jezus siedzi przy studni Jakubowej, a z miasta wychodzi niewiasta, w samo południe, odrzucona, wzgardzona. 5 mężów miała, z 6 żyła. Dzisiaj byśmy w zupełnie innym okresie, kiedy właściwie to jest chlubą, że się 6-7 razy ktoś rozwiódł. Takich promują w telewizji i o takich się mówi. Zamiast wstydzić się takich przykładów, to się takie przykłady promuje. Ale w owym czasie sytuacja wyglądała trochę inaczej. Dlatego mówi się, że poszła w południe do studni, bo wieczorem, kiedy zwykle kobiety wychodziły czerpać wodę, nikt by nie chciał z nią iść. Z tą ladacznicą? Nikt by prawdopodobnie z nią nie chciał iść. Dlatego poszła sama, w samo południe, żeby uniknąć złośliwych spojrzeń i złośliwych dogadywań. Poszła w południe.
czekał na studni, spotkała na studni mężczyznę, którego nigdy w życiu nie widziała i o którym nigdy być może nie słyszała. Rozmowa, chwila rozmowy. I wyobraźcie sobie, co się dzieje w życiu tej kobiety. Czy odchodzi ona od Jezusa w takim samym stanie, w jakim do Niego przyszła? Nie znasz Bożego Słowa, jeśli byś tak twierdził. Bo ta kobieta, która odchodzi od Jezusa, to już nie jest ta sama kobieta, która wyszła, aby się spotkać, która przypadkowo spotkała przy studni Jezusa. Odchodzi przemieniona, odchodzi zmieniona. Wszystko, co do tej pory ją gniotło, dręczyło, sprawiło, że odstąpiło. Powtarzam raz jeszcze cytat z apostołem Pawłem. Stare rzeczy przeminęły, wszystko nowe się stało. Halleluja. Jesteś nowym stworzeniem dzięki cudowi, jakiego dokonuje Bóg. Bóg jest Bogiem cudów. Ty jesteś Bogiem cudów. A pierwszy cud, jakiego chce Bóg dokonać w życiu każdego z nas, to cud przemiany naszego życia. Stare przeminęło, stary Michał przeminął, a przed wami stoi nowy. Stare przeminęło, nowy człowiek, nowe stworzenie. W Chrystusie Jezusie, powiada ten sam apostoł, ani obrzezanie nie ma żadnego znaczenia, ani nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia. W Chrystusie Jezusie liczy się nowe stworzenie. Kiedy śpiewaliśmy pieśń, nowe stworzenie to jestem ja. Nie wiem, czy ją znacie, czy nie, ale kiedyś tak się tę pieśń się śpiewało. Nowe stworzenie to jestem ja. Halleluja. Więc pierwszy cud, jakiego Bóg chce dokonać w naszym życiu, to cud, kochani, przemiany. Ale mówimy, że jest pewna segregacja cudów. I rzeczywiście jest pewna segregacja cudów. Oto bowiem mamy przed sobą końcówkę rozdziału czwartego. Czwarty rozdział, na początek czwartego rozdziału zamyka świadectwa o cudzie przemiany. A więc cud przemiany kończy się gdzieś w połowie, świadectwo o cudzie przemiany kończy się gdzieś w połowie czwartego rozdziału. A od 43 wiersza rozpoczyna się opis nowej kategorii cudów. Nowej kategorii cudów. Bo oto Jezus po raz drugi, po jakimś czasie przychodzi do Galilei i przychodzi do Kany Galilejskiej. A tam pewien dworzanin przychodzi, ponieważ jego syn chorował. O czym mówi wiersz 46. Przybył więc znowu do Kany Galilejskiej, gdzie z wody uczynił wino, a był w Kafarnaum pewien dworzanin, którego syn chorował. I gdy ten usłyszał, że Jezus tam przybywa, że Jezus przybyła w Judei, udał się do Niego i prosił, aby wstąpił, uzdrowił syna Jego, gdyż był bliski śmierci. I Jezus mówi, idź, jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. Rzekł mu Jezus, tak jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. A wiersz 54 podkreśla, a to był drugi cud, który Jezus uczynił w Kanie Galilejskiej. Dziwne, że w tym samym miejscu, w Kanie Galilejskiej, Jezus dokonał dwóch rodzajów cudów. Pierwszy cud przemiany, drugi cud uzdrowienia. To mi mówi, że w tym samym miejscu i dzisiaj, czyli w twoim życiu, Bóg chce dokonać dwojakiego cudu. Po pierwsze, cudu przemiany, ale po drugie także jest zainteresowany tym, by dokonać drugiego cudu, cudu uzdrowienia. Zwróćcie uwagę, że właśnie od tego momentu, od Kany Galilejskiej, do której po raz drugi przyszedł Pan Jezus, zaczyna się rozdział ze świadectwami uzdrowień. Bo oto piąty rozdział mówi o sadzawce Betesda i dalej są świadectwa o uzdrowieniu wielu chorych ludzi, wielu różnych chorych ludzi. Mówi mi to o czymś bardzo ważnym, że Jezus jest zainteresowany nie tylko przemianą naszego wnętrza, naszej duszy, ale nie jest mu obojętne również nasze ciało. Nie jest mu obojętne nasze ciało. tak jak chce dokonać przemiany naszego wnętrza, naszej duszy, uczynić wszystko nowe w nas, w naszym wnętrzu, ale także jest zainteresowany naszym ciałem, aby dotknąć, uleczyć, uzdrowić również nasze ciała. Bóg jest Bogiem cudów. Przypuszczam, że wielu z was już tego doświadczyło, że doświadczyliście cudu przemiany waszej duszy. Stary Adam umarł, a żyjecie nowym życiem. Ale chcę także zaakcentować, że ten sam Bóg, który dokonuje przemiany naszego wnętrza, naszej duszy, jest także tym Bogiem, który jest w stanie uzdrowić i nasze ciała. Jest to bowiem także coś, czym On jest zainteresowany. Muszę powiedzieć tak, albo powiem tak, wiele mówiącym świadectwem jest sytuacja z trędowatym człowiekiem. A jest o tym mowa w Ewangelii Marka. Może nawet otwórzmy sobie to miejsce, żeby się co do tego przekonać. W Ewangelii Marka w rozdziale pierwszym od 40 wiersza jest mowa o tym, że Jezus przebywał w Judei i przyszedł do Niego trędowaty z prośbą, upadł na kolana i rzekł do Niego, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Chciałbym coś zaakcentować w tym momencie. Ten człowiek nie miał żadnych wątpliwości w to, że Jezus może. Zgadzacie się ze mną? Sam to mówi. Możesz mnie uzdrowić. Kto z nas nie wierzy w to, że Jezus może? Powiedzcie mi, czego Boży Syn nie może, skoro dana mu jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Wszystko może. Wszystko, śpiewaliśmy także swego czasu, wszystko, absolutnie wszystko jest dla Ciebie możliwe, prawda? Może. Ale ten człowiek, przychodząc z tą świadomością, że on może, nie był wolny od wątpliwości, czy on zechce. Dlatego powiada, jeśli chcesz, Boży Synu, jeśli chcesz, to możesz mnie uzdrowić. W napięciu was przez chwilę przytrzymam. Co byście pomyśleli, gdyby Jezus w tej chwili powiedział do trędowatego, a ty jakim prawem znalazłeś się w pobliżu mnie? Przecież ty jesteś trędowaty. Tobie nie wolno wchodzić do społeczności zdrowych ludzi. Czyż ty nie wiesz, że prawo nakazuje takich kamionować? Albo gdyby odpowiedział, nie chcę. Szczerze wam mówię, gdybym w tym miejscu był taki zapis, że Jezus się odwrócił od tego nieszczęśnika, to ja zamknąłbym moją Biblię i powiedział, do widzenia, Panie. Ja nie chcę mieć z Tobą nic wspólnego. Skoro Ty tak traktowałeś ludzi, skoro Ty tak się z nimi bez miłosierdzia, bez miłości obchodziłeś. Ale zwróćcie uwagę, Jezus popatrzył na tego człowieka i Biblia powiada, że Jezus przeniknięty został litością. Zdjęty został litością. Litość wypełniła jego serce. A czyż myślicie, że patrząc dzisiaj na zbolałe ciała, na chorych ludzi, na cierpiących, na zaciskających z bólu zęby, Jezusa nie ogarnia litość? Przecież On jest dzisiaj taki sam. Ta sama doza litości, jaka była w jego sercu 2000 lat temu, jest taka sama i dzisiaj. I w tej sytuacji Jezus zdjęty litością wyciągnął rękę swoją, co było wbrew zakonowi, wbrew przepisom, dotknął się tego trędowatego człowieka i powiedział, nie tylko mogę, ale również chcę. Czy wierzysz w to, że Jezus nie tylko może, ale również chce? Ma moc, ma litość, ma współczucie. Chce Ci pomóc, chce, ponieważ Jego serce, Jego nastawienie się nie zmieniło. On pozostaje takim samym, pełnym współczucia, pełnym litości, pełnym miłości i pełnym chcenia. Chcę Ci pomóc, chcę nam pomóc, chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast szedł z niego trąd i został oczyszczony. Oto mój Pan, oto nie zamykam Biblii, ale ją szeroko otwieram. Nie wstydzę się tego, co jest w niej napisane, ponieważ jest tu mowa o wspaniałych, dobrych czynach, które czynił Bóg. Wszelki dar doskonały i datek doskonały od Boga pochodzi. Bóg nie tylko chce, ale On także może. Jest inny przypadek, także w Biblii opisany w Ewangelii Marka w 9 rozdziale, w 22 wierszu. Tam jest mowa o pewnym człowieku, który na odwrót traktował Pana Jezusa. Doświadczenie podpowiadało mu, że jego syna, epileptyka, prawdopodobnie już nikt nie uwolni. U tylu źródeł szukał pomocy dla swojego syna, ale nie powiodły się. W końcu przyszedł do uczniów Pana Jezusa, ale oni także nie byli w stanie mu pomóc. I w związku z tym zwraca się do Pana w wierszu 22. Ale jeżeli coś możesz. Zauważyliście, jaka jest różnica między nim a trędowatym? Tamten wierzył, że Jezus może, ale nie wiedział, nie był do końca pewien, czy Jezus zechce. Ten natomiast wątpił nawet w to, że Jezus może. Tyle przeżył już przykrych doświadczeń, tyle zawodów, tyle załamań, że już nie wierzył, by ktokolwiek był mu w stanie pomóc. Jeśli możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam. A Jezus odpowiada, wszystko jest możliwe dla tych, którzy wierzą. Wszystko jest możliwe. A więc jest możliwe. Chcę raz jeszcze zaakcentować. Mamy dziś wśród nas nie kogoś przeciętnego. Mamy dziś wśród nas Syna Bożego, który obiecał, że gdzie dwaj albo trzej zebrani będą w Jego imieniu, On będzie pośród nich. On jest pośród nas. To jest ten Jezus, który jest, który był, jest i będzie Bogiem cudów. To jest ten Jezus, który jest zainteresowany przemianą naszej duszy, który jest zainteresowany uzdrowieniem naszego ciała. To jest ten Jezus, który może i który chce. Który chce i który może. To jest ten Jezus. Kochani, ja dzisiaj nie zapraszam was do żadnego ludzkiego autorytetu, choć ludzie sobie takie autorytety poczynili. Ja nie zapraszam was dzisiaj do żadnego bóstwa ustanowionego przez ludzi. Zapraszam was do tego, który jest Bogiem cudów. Zapraszam was do tego, który może i który chce. I wychodząc z tego miejsca, gdzie jesteś, idąc tu do przodu, już sobie w duchu powtarzaj. Panie, wierzę, że możesz i wierzę, że chcesz. Wierzę, że chcesz i wierzę, że możesz. Wierzę, że jesteś Bogiem, który czyni cuda. I oto taki, jaki jestem, przychodzę do Ciebie. Dokonaj przemiany mojego życia. Usuń wszelkie zranienia, które są w mojej duszy. Usuń wszelką pamięć ropiejącą, bolejącą, wszelkie wewnętrzne odrzucenia i zranienia. To wszystko, czym jest obciążone moje życie, co mnie przygniata, wszelki ciężar, z którym chodzę i borykam się od wielu, wielu lat. Dokonaj przemiany. Gwarantuję Ci, że Bóg cudów chce tego dokonać i może tego dokonać. Przyjdź także do Niego swoją boleścią, swoją chorobą, z bólem swojego kręgosłupa, ze swoją migreną powtarzającą się co jakiś czas. Przyjdź także do Niego z nierytmicznym biciem swojego serca i powiedz, Panie, Ty możesz i Ty chcesz. Oczekuję, że tego w życiu moim dzisiaj, w moim ciele dzisiaj dokonasz. Nie my jesteśmy uzdrowicielami. Nie patrzcie na mnie, bo czasem nas ludzie tak, kaznodziejów, ewangelistów traktują jako uzdrowicieli. Pamiętam z misji namiotowej w niektórych miejscach, kiedy się pomodliliśmy o chorych, następnego dnia po mieście rozeszła się wieść, uzdrowiciele przyjechali, tam pod namiotem usługują. I musieliśmy potem ludziom tłumaczyć, że my nie jesteśmy żadnymi uzdrowicielami. To nam nie wyszło na dobre, No bo jeśli wy nie jesteście uzdrowicielami, to my tu jesteśmy nie... Po cośmy tu przyszli? My nie jesteśmy uzdrowicielami, ale chcemy wam zaprezentować, przedstawić tego, który chce i który może, który jest Bogiem cudów. Amen. Alleluja. Wspaniały, cudowny nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. Pójdźcie do mnie, powiedział. Wy wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, utrudzeni, zranieni, odrzuceni. Przyjdźcie w żony odrzucone przez mężów, przyjdźcie dzieci odrzucone przez rodziców, przyjdźcie mężowie źle traktowani, przyjdźcie wszyscy, którzyście spracowani, obciążeni. Po co? Aby dokonana została przemiana w waszym życiu.